Witam Państwa serdecznie, tu Studio Lwów, Anna Gordijewska przy mikrofonie, Karina Wysoczańska realizuje dzisiejszą audycję. I proszę Państwa, z nami jest Mirosław Rowicki, redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego, a my właśnie nadajemy z redakcji Kuriera Galicyjskiego.
Dzień dobry Państwu.
I proszę Państwa, na początku naszej audycji rozpoczniemy od posiedzenia Klubu Galicyjskiego, które odbyło się wczoraj w Przemyślu pod tytułem Przede wszystkim gospodarka. Współpraca ekonomiczna Polski i Ukrainy w ostatnim dziesięcioleciu. Wydarzenie zorganizował Kurier Galicyjski, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Oddział w Rzeszowie i Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Panie redaktorze, był Pan obecny wczoraj w Przemyślu, więc... Jakie znaczenie miało to posiedzenie?
Znaczy, myślę, że przede wszystkim temat ma dość duże znaczenie. On jest w cieniu innych tematów. Niemniej wydaje mi się, że jest to, jeżeli nie najważniejszy, to jeden z najważniejszych tematów w naszych stosunkach sąsiedzkich Polski z Ukrainą.
I miejsce szczególne, Przemyśl, czyli na takim pograniczu.
Tak, Przemyślem się szczególnym miejscem i chciałbym powiedzieć, że to już jest trzecie posiedzenie Klubu Galicyjskiego w tym mieście i za każdym razem było udane. Przemyśl ma specyficzną atmosferę, wbrew temu, co niektórzy mówią, uważam, że powinien stać się właśnie taką perełką we współpracy polsko-ukraińskiej.
Panie redaktorze, niektórzy nawet mówią, że jest podobnie położony jak Lwów, czyli na pagórkach.
Tak. Jest często nazywany Małym Lwowem.
A proszę powiedzieć, od kiedy istnieje Klub Galicyjski?
Klub Galicyjski istnieje już, musiałbym pewnie zdjąć buty i zacząć liczyć, ale myślę, że to już minęło 7 lat od tego czasu, kiedy pierwsze posiedzenie się odbyło i tematyka Klubu Galicyjskiego jest naprawdę bardzo szeroka. On obejmuje tematy wszelakie, jakie tylko dotyczą stosunków między dwoma państwami i narodami.
To była konferencja polsko-ukraińska, ale taka konferencja, o której właściwie nie mówiono o historii, tylko o współczesności?
Tak, no nie wszystkie rozmowy, zresztą tak samo jak jeżeli Państwo są u siebie w domu i lutują obiad w kuchni, to podejrzewam, że historia nie jest głównym tematem tego wydarzenia. No i podobnie jest tutaj, no nie możemy wszystkiego sprowadzać jedynie do historii, która jest oczywiście bardzo ważna.
W czasie posiedzenia Wojciech Jankowski nagrał wypowiedź Olecha Dubisza z Kijowa, pierwszego wiceprezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
Udział inwestycyjny polskiej strony w Ukrainie nie jest odpowiedni i jest mniejszy, znacznie mniejszy z różnych powodów od piku, który osiągnęliśmy w 2010 roku i który składał 935 milionów, trochę więcej, dolarów. Na dzień dzisiejszy Polska ma inwestycje w Ukrainie gdzieś na poziomie 593. Z mojego punktu widzenia ewidentnie są potrzebne pewne działania z naszej strony, dobowe ukraińskie zadanie, deoligarchizacja, system prawny, wszystko co nazywa się dobrym klimatem inwestycyjnym. Ale byłaby bardzo dobra też pewna proaktywna polska pozycja w pewnej branży, powiedzmy, wspomniałem dzisiaj branżę przerobu, rolnictwo, kwestii infrastruktury, energetyka odnawialna. To są te rzeczy, które w Ukrainie są z mojego punktu widzenia bardzo perspektywiczne i które Polska mogłaby bardziej aktywnie się zaangażować, tak jak i w infrastrukturę. Z mojego punktu widzenia, oczywiście, że korupcja jest i jest to problem nie tylko instytucji, to jest problem mentalności i wartości ludzi i to są potrzebne pokolenia i w tym pozytywnie patrzę nawet na naszą migrację zarobkową do Polski. Bo trzeba zmieniać. Korupcja się tak naprawdę rozpoczyna z przedszkola, od łapówek, dlatego żeby w dzieckiej sadzie uporządkować swoje dziecko. Uważam, że pewien postęp jest. Bardzo pozytywnie będzie wyglądać sytuacja, jeżeli de facto, a nie będą się odbywać procesy deoligarchizacji, o ile ci duży biznesmeni z mojego punktu widzenia wychowali takie taki system sądowy. Jestem przekonany, że kwestia korupcji na fonie wojny czas od czasu stroną wrogą była wykorzystana jak element wojny hybrydowej, kiedy się po prostu wrzucały tematy korupcyjne, tak naprawdę w tych sytuacjach, gdzie o korupcję nie chodziło. Po prostu trzeba zdyskredytować przeciwnika w oczach jego własnych ludzi. Ewidentnie Ukraińcy powinni podziękować Polakom za to, że mają możliwość pracować i otrzymywać w porównaniu z Ukrainą godniejsze zarobki i to naprawdę wielu ludzi docenia i dzisiaj było wspomniano, że Polska jest, 60% ludzi wybiera Polski jako kraj migracji zarobkowej, a z tych, którzy myślą o Niemcach na fonie 20 roku i odpowiednich niemieckich decyzji, to mniej więcej 20%, i to nie każdy, ja myślę, podoła certyfikat B2 czy inny niemieckiego języka. Dla mnie jeszcze ta migracja zarobkowa jest bardzo ważna, bo ona po cichutku zmienia mentalność i wartości naszych ludzi. Jestem przekonany, że droga do naszej podalszej integracji gospodarczej leży w tym, w kooperacji przemysłowej, wzajemnych inwestycjach nie tylko Polaków do Ukrainy, ale Ukraińców do Polski i sytuacja będzie się uporządkowywać. Dlatego, że Polska też nie ma zbilansowanego poziomu handlu zewnętrznego, bo najważniejszy partner dla Polski są Niemcy, a i nieproporcjonalnie jak na mnie ważne, tak? I dlatego uważam, że i w polskim interesie jest zwiększenie tych relacji naszych dwustronnych z Ukrainą.
Proszę Państwa, mamy w naszym studiu gościa naszego programu. Dzień dobry. Chciałabym przywitać się z Orestem Cymbałą, tak, który jest organizatorem Filharmonii Lwowskiej po raz pierwszy 28 czerwca Międzynarodowego Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego pod nazwą Apasjonata. I dlatego przed chwilą wysłuchaliśmy tej pięknej piosenki. Właściwie każdy człowiek starszego pokolenia pamięta i zanuci z chęcią tę słynną melodię szczęścia chwil, wspomnienia dawnych dni. Jeszcze raz dzień dobry, panie Oreście. Pan jest piosenkarzem, ale również pan jest pomysłodawcą właśnie tego festiwalu. Dlaczego się urodził ten pomysł, żeby ten festiwal był w Lwowie?
No, ja jestem miłośnikiem piosenek Janusza Gniatkowskiego i zakochałem się w język polski przez piosenki Janusza Gniatkowskiego. I Janusz Gniatkowski to jest legenda polskiej piosenki. Jego największa popularność była w latach 50-tych, 60-tych w Polsce. On współpracował z najlepszymi autorami tekstów, kompozytorami, z najlepszymi orkiestrami. I on też urodził się we Lwowie i uczęszczał do szkół w Stanisławowie, następnie w Stryju i wreszcie w Mizuniu Starym. І там учив ще язика українського. І по війні була виселена з тих сторон його родина до Катовіць. І в пізніших літах артисти мали з Кристиною Мачієвською, його жоною, велю концертів на трасах концертових в Зв'язку Радянським. І він втеді на Україні мав свої пісенки і no proszę.
Ja właśnie chciałam się zapytać pana, bo to jest nie do wiary, że właściwie ten piosenkarz był skazany na zapomnienie, ale on potrafił śpiewać przed 150-tysięczną publicznością, jako jedyny piosenkarz polski. Wiemy, tak, że jego porównywali z Bingiem Crosby, z Frankiem Sinatrą i był także nazywany Valentino polskiej piosenki. Tak, to absolutnie. Jest niesamowite.
Absolutny tak. I mał taki ciepły barw głosu. І, ну, і його жона Кристина Мачієвська є його музов, і їх життя то є так, як вони мали такі два, ну, дві частини свого життя. Угу. Золотий період життя, коли він мав success, sławy.
Sukces, i nie tylko te tournée po Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych.
Tak, tam była wydana płyta, Podróż do Gwiazd. I no, ale ciężki wypadek samochodowy
spowodował to,
że na wiele lat zniknął z rynku stradowego i wracał powoli. I z nim była jak na scenie, tak i w życiu ta Krystyna Maciejewska, która przyjedzie na koncert Apasjonata 28 czerwca i z niej przyjedzie także trzy polskie piosenkarki młode, które jest laureatkami festiwalu piosenek Janusza Gniatkowskiego, który odbywa się każdy rok w Poraju około Częstochowy, i oni będzie śpiewać jak po polsku, tak i po ukraińsku.
Ale wiem, panie Oreście, że pan również będzie śpiewał na scenie Lwowskiej Filharmonii. I czy mógłby pan nam tutaj tak na żywo zaśpiewać?
Jest też taki lwowiak Zbigniew Kurtycz, który śpiewał w pierwszej Cicha Woda na muzykę Edy Roznera. A Janusz Gniatkowski też był wykonawcą tej piosenki i ja chcę zaśpiewać dla wszystkich ludzi ten przepiękny przebój.
Panie Oreście, nas słuchają w Warszawie, w Krakowie, ale również słuchają za pośrednictwem internetu na całym świecie, więc
dzięki.
Bardzo prosimy.
Płynie strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał stukielowy głaz. Płynie strumyk, minął jakiś czas, stukielowy głaz gdzieś ginął. Strumyk płynie tak, jak płynął. Cicha woda brzegi rwie, nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się już z cichej wody. Cicha woda brzegi rwie, w jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie.
Jak wiemy, Janusz Gniatkowski bardzo tęsknił za
Karpatami, za krajem swojego dzieciństwa, za miłą sercu Ukrainą, bo on miał 15 lat, kiedy on opuścił Ukrainę. I oni zapisali taki dysk Słowianie, gdzie byli українські прибої як в язику українським, так і в язику польським. І Кристина Маціївська уложила польські тексти до українських прибоїв. І в тій плечі вона мовить, що то є так, якби символ спарча польського народу, українському народу за, ну...
Так спанілого пісонкажа.
Так, так, абсолютно.
Несамовіте. Натомість, вім, що пан є в журі, власне, міжнародного конкурсу фестивалу
Януша... В Пораю,
так.
Юж 3 лята, і велю молодих пісонкажей там є таких талант. І приїде до України Магдалена Лонгевка, Амелія Черпіал, яка має 12 лет і буде співала черемхи як по-українську, так і по-польську, і також Інга Кухарська. І велю теж буде так знаних, знакомітих українських пісенкарів на фестивалі, таких як Назар Савко, Ірина Доля. І теж прибує Януша Гнатковського, буде презентувати в українських текстах Анни Канич, нашої української поетеси.
Dziękuję bardzo panu za przybycie do naszego studia. No cóż, a ja panu życzę tylko, żeby pana ten pomysł był realizowany corocznie, dlatego że pamiętajmy o tym, że wspaniały, niestety zapomniany piosenkarz lat 50., 60. Janusz Gniatkowski urodził się we Lwowie.
I apasjonata nie zna granic.